To będzie prawdziwa historia o tym, jak surowe wychowanie, uprzedzenia i dyskryminacja rasowa wpływa na naszą psychikę. O tym, jak 14-letnia, lubiana przez wszystkich dziewczyna z dobrego domu, przestaje być znana jako dobrze ułożona kościelna chórzystka i zamiast tego zyskuje miano nastoletniej morderczyni. Jak to się stało, że ta niesprawiająca problemów wychowawczych 14-latka któregoś dnia sięgnęła po shotguna? Czy pod maską grzecznej i posłusznej chowała twarz bezwzględnej morderczyni? A może to najbliższe otoczenie popchnęło ją ku zbrodni? O tym dowiecie się z najnowszego odcinka Dzieci, które czyniły zło. W roku 1959 w Houston w stanie Texas mieszkała rodzina Rainerów. Ojciec, 42-letni George Rainer, pracował jako mechanik w Sinclair Oil Refinery. Było to przedsiębiorstwo, które zajmowało się wydobywaniem i przetwarzaniem ropy naftowej. Zresztą zajmuje się tym po dziś dzień, jeżeli kogoś to interesuje, ale to zupełnie nie ma znaczenia w dzisiejszej historii. George był mężem 38- lub 40-letniej kobiety imieniem Lena. Podaje tak nieprecyzyjny wiek Leny, bo dane na ten temat są niespójne, przynajmniej te dane zamieszczone w gazetach. Bazując na stronach tworzących drzewa genealogiczne, udało mi się odszukać odpowiednią Lenę Rainer. I tak według danych zamieszczonych w tym drzewie genealogicznym, Lena Rainer miała urodzić się w roku 1918. A to z kolei oznacza, że w roku 1959 kobieta skończyła już 41 lat. Może i nie jest to najistotniejsza informacja, natomiast dość ciekawa, bowiem najmłodsze dziecko George'a i Leny, synek Ronald, miał zaledwie 11 miesięcy. Łatwo więc tutaj obliczyć, że kobieta wydała swoje dziecko na świat w wieku 40 lat. I najpewniej była to niespodzianka nie tylko dla Leny, ale i całej rodziny Rainerów, bowiem kiedy Lena dowiedziała się o ciąży, to jej najmłodsza córka, Darlene, miała już, albo niedługo miała skończyć, 13 lat. W każdym razie na pewno była sporo starsza od Ronalda, co też tutaj nam pokazuje, że rodzina raczej nie zakładała powiększania rodziny, a ciąża Leny była taką naprawdę dużą niespodzianką. I nie to, że po prostu nie mogli mieć dzieci albo mieli problemy z płodnością, dlatego stąd ta taka wielka różnica wieku pomiędzy najmłodszym dzieckiem a Darlene, bo państwo Rainer mieli jeszcze troje innych dzieci poza Darlene. Był to starszy o 2 lata od Darlene syn Raymond oraz jeszcze jedna córka i syn, których imiona tutaj nie są ważne, bowiem wyfrunęli już z gniazda rodzinnego i założyli swoje własne rodziny. W roku 1959 Rainerowie mieszkali więc w piątkę. Dokładny adres zamieszkania nie został podany, ale miał to być mały, parterowy, zaledwie dwupokojowy domek szkieletowy stojący w mieście Houston w stanie Texas. Chyba nadal takie domki są tam dość popularne w tamtych rejonach, bo kiedy urządziłam sobie taką wirtualną wędrówkę, to na przedmieściach Houston jest naprawdę sporo właśnie takich małych, szkieletowych domków. Sytuacja rodziny wyglądała tak, że George pracował na jej utrzymanie, a Lena zajmowała się domem i najmłodszym synkiem. Darlene i Raymond uczyli się za to w pobliskiej szkole. Z tego co wiadomo na temat samej Darlene, to była to dziewczynka spokojna i posłuszna rodzicom. Nigdy nie sprawiała problemów wychowawczych i nie podważała autorytetu starszych od niej osób. George Rainer, ojciec Darlene, przyznał nawet, że jego córka, jeżeli nie zgadzała się z rodzicami, to zawsze posłusznie akceptowała ich decyzję. Nie była typem dziecka, które się buntuje, które stawia na swoim i które usilnie próbuje zaakcentować swoje odmienne zdanie. Darlene nigdy z nimi nie walczyła, nigdy nie pyskowała i z pokorą przyjmowała wszystkie ich decyzje dotyczące jej życia. Bowiem tak to właśnie u Rainerów wyglądało, że to rodzice sugerowali i wskazywali swoim dzieciom ścieżkę życiową, czy to im się podobało, czy nie. Ale jakie były te decyzje i jaka w ogóle była rodzina Rainerów? Reinerowie należeli do protestanckiego kościoła zielonoświątkowców. Dokładniej mówiąc, to był to odłam nazywany w Stanach Assemblies of God, w Polsce znany pod nazwą Zgromadzenie Boże. Nie wiem, czy ma to jakiś duży związek i czy odbiega on od typowych zielonoświątkowców, bo powiem szczerze, że aż tak bardzo się na wierze nie znam. Natomiast było podkreślane w prasie, że to właśnie Assemblies of God było kościołem, do którego należała rodzina. I trochę wam o tym zgromadzeniu, o tej religii opowiem, bo ma to naprawdę ogromny wpływ na wartości wyznawane przez rodzinę Reinerów. Nurt powstał w roku 1914 i co by tutaj dużo mówić, chociaż wiele odłamów religijnych ma swoje restrykcje, tak zgromadzenia Boże, w mojej opinii, były naprawdę konserwatywne, żeby wręcz nie powiedzieć tutaj, że momentami nietolerancyjne i rasistowskie. Już samo to, że grupa została założona przez białych duchownych, mówi nam między wierszami, jakie idee przysięcały wiernym. Zgromadzenia Boże głosiły między innymi, że segregacja rasowa jest czymś naturalnym i danym ludziom przez Boga. Przez bardzo długi czas zgromadzenie odmawiało nawet udzielenia święceń kapłańskich osobom czarnoskórym. Co oczywiście nie oznacza jeszcze, że wszystkie wartości uznawane przez członków kościoła były tak nieetyczne, a osoby przynależące do zgrupowania były z natury złe. Tak nie było, nic w życiu nie jest takie czarno-białe. Po prostu polityka Teksasu w tamtym momencie była jaka była, a nietolerancja względem innej rasy była niestety czymś bardzo powszechnym. Sami zielonoświątkowcy byli osobami bardzo pokojowo nastawionymi do życia, odcinającymi się od wszelkiej agresji. Przynajmniej teoretycznie, ale to wyciągnięcie sobie własne wnioski na dalszym etapie historii. Darlene oczywiście również od małego uczęszczała z rodzicami do kościoła, a nawet znana była w swojej społeczności jako jedna z popularniejszych chórzystek kościelnych. Była lubiana zarówno przez władze kościelne, jak i przez swoich rówieśników. Był to typ takiej dziewczyny otwartej, uśmiechniętej, serdecznej. Prasa nawet twierdzi, że był to taki typ osoby, której po prostu nie dało się nie lubić. Pomimo tej pogody ducha, to życie Darlene nie było aż takie usłane różami. Bo rodzice dziewczyny byli bardzo restrykcyjni. Nie wiadomo, czy tylko względem niej, czy też względem wszystkich swoich dzieci. Reinerowie naprawdę starannie wybierali, z kim ich córka może, a z kim nie może się spotykać. Oczywiście osoby innej narodowości, czy też innej rasy automatycznie wrzucane były do worka osób niepożądanych w życiu dziewczyny. Jak na tę sprawę zapatrywała się sama 14-latka? Ogólnie była posłuszna rodzicom, co już powiedziałam wam tutaj na wstępie, charakteryzując dziewczynę. Jednak zdaje się, że sama tych poglądów nie podzielała. Bo nie widziała powodu, by wykluczać ze swojego życia wszystkie osoby o innym odcieniu skóry. I chociaż sama nigdy na ten temat się nie wypowiedziała, to jest tutaj pewien wątek, który może nam sugerować, że tak właśnie było. Tym wątkiem jest jej relacja z 16-letnim Felixem Calderonem. Felix uczęszczał do tego samego liceum co Darlene i był imigrantem z Meksyku. Albo imigrantem, albo pełnoprawnym obywatelem Stanów Zjednoczonych, który był pochodzenia latynoskiego, bo tutaj możemy odnaleźć naprawdę różne wersje. Jakby nie było, to najważniejszy jest tutaj fakt, iż Felix był latynosem. W kwietniu 1959 roku Darlene i Felix zaczęli się spotykać. Ale takie dokładne podłoże tej znajomości nie jest jasne. Część źródeł twierdzi, że para potajemnie ze sobą randkowała. Inne z kolei zakładają, że pomiędzy tą dwójką nie było żadnej relacji romantycznej. Para co prawda czuła do siebie sympatię, jednak była ona utrzymywana w formie koleżeńskiej. Nie chciałabym tutaj wyciągać zbyt pochopnych wniosków, jednak opierając się na wszystkich dostępnych w tym temacie doniesieniach, podejrzewam jednak, że jakieś iskierki nastoletniego zauroczenia musiały się tam między Darlene a Felixem pojawić. Bo Felix bardzo zabiegał o kontakty z Darlene. Zresztą nie tylko on, ponieważ dziewczyna okazywała mu w tym względzie wzajemność. Chociaż Darlene była w pełni świadoma, że tak naprawdę jej rodzice nie zaakceptują żadnej relacji pomiędzy nią a osobą pochodzenia latynoskiego. A jednak tutaj w tym temacie bardzo ryzykowała, bo umawiała się z chłopakiem na takie potajemne spotkania. Czyli coś się do niego musiało jednak ciągnąć. Felix, który zdaje się został poinformowany przez Darlene o poglądach jej rodziców i jej całej rodziny, też jakoś nie izolował się od dziewczyny, a wręcz zabiegał o te relacje. Bo na przykład, z tego co podają źródła, to Felix wykonywał połączenia telefoniczne do domu dziewczyny, nieco igrając tutaj z ogniem. Bo gdyby to wyszło na jaw, no to zarówno Darlene, jak i on mogli mieć kłopoty. Dlatego chociaż oficjalnie ta relacja miała być czysto przyjacielska, to też wątpię, by rzeczywiście była to zwykła znajomość szkolna. Zresztą samej Darlene wymsknęło się później coś na temat zmiany ich stosunków i ponowne przejście do relacji czysto koleżeńskiej. A skoro coś wróciło do relacji przyjacielskiej, koleżeńskiej, to też musiało być chyba na nieco wyższym levelu zaangażowania, tak mi się osobiście wydaje. Ale do tego tematu wrócę jeszcze nieco później. Czy więc Felixa i Darlene łączyło coś więcej niż przyjaźń? Bardzo prawdopodobne jest to, że było to takie nastoletnie zauroczenie skrywane przed światem ze względu na nieprzychylność rodziców dziewczyny. No bo umówmy się, ale dla zwykłego kolegi nie wymyka się z domu wieczorami, a do zwykłej koleżanki nie dzwoni się po nocach. Ale nawet przyjmując tutaj, że była to jednak relacja czysto koleżeńska, to Reinerowie i tak nie byli zachwyceni zażyłością kontaktów Darlene z meksykańskim chłopakiem. Bo oczywiście do Reinerów w końcu dotarła wiadomość o tym, że ich córka jest widywana z 16-letnim imigrantem. I nie wiadomo, jak odnosiła się do tego sama Darlene, jak tłumaczyła tę znajomość przed rodzicami, natomiast oni byli przekonani, że tutaj jednak musi być coś więcej niż zwykła przyjaźń. Dlatego zakazali swojej córce kontaktów z Felixem Calderonem. Ale dziewczyna, zwykle posłuszna swoim rodzicom, tym razem nie zamierzała być tak pokorna. To znaczy, być może i nie wyraziła oficjalnego sprzeciwu, nie wdawała się tutaj w kłótnię i polemikę z rodzicami, ale za ich plecami nadal kontaktowała się z Felixem. Myślę, że tutaj trochę pomógł fakt, że z tego co się zorientowałam, to brat Darlene chodził do innej szkoły niż dziewczyna, więc 14-latka nie musiała się ukrywać w swojej placówce szkolnej, bo nie była obserwowana. Ale też do końca nie wiadomo, czy czasem nie było tak, że Darlene nie chciała sama kontynuować tej znajomości, a to po prostu Felix nie potrafił sobie jej odpuścić. Darlene jedynie z grzeczności nie odpychała jego zalotów. A tutaj też należy nadmienić, że 14-letnia panna Reiner uznawana była za naprawdę urodziwą. Chociaż po tych zdjęciach załączonych z tyłu materiału ciężko jest nam zauważyć jakieś detale odnośnie wyglądu Darlene. Jednak według opisów była to naprawdę ładna dziewczyna o kruczoczarnych, krótko ściętych, lekko kręconych włosach. Nie byłoby więc nic dziwnego w tym, gdyby wpadła ona w oko Felixowi, który jakoś nie potrafił sobie jej odpuścić. Ale osobiście wydaje mi się, że im obojgu tutaj zależało na kontynuowaniu tej znajomości. Pokazuję wam tutaj jedynie różne alternatywy ze względu na brak takich klarownych odpowiedzi. Ale gdyby Darlene nie chciała kontynuować tej znajomości, to myślę, że miała wiele sposobności, by jakoś to załatwić, chociażby prosząc swojego brata o interwencję. A jednak tego nie zrobiła, więc Felixa musiała chyba lubić. W okolicach 14 maja 1959 roku Darlene została przyłapana przez swojego starszego brata Raymonda podczas wieczornej, czy wręcz według innych źródeł, nocnej rozmowy z Felixem. Chociaż można odnaleźć informację, która sugerowała, że było to spotkanie twarzą w twarz, że dziewczyna po prostu wymknęła się wieczorem z domu, to najprawdopodobniej jednak nie była to wersja zgodna z prawdą. 16-latek po prostu zatelefonował tego wieczora do Darlene. Raymond, przyłapując swoją siostrę na rozmowie telefonicznej, zapytał, z kim ta rozmawia o tak późnej porze. Darlene zgodnie z prawdą przyznała, że z Felixem Calderonem. Raymond, usłyszawszy, że rozmówcą Darlene jest chłopak pochodzenia latynoskiego, wyraził się o nim w dość obelżywy sposób i stanowczo poinformował swoją siostrę, że nie życzy sobie, by ta utrzymywała jakiekolwiek kontakty, tutaj dokładny cytat, z tym Meksykaninem. Raymond musiał mówić podniesionym tonem, ponieważ znajdujący się po drugiej stronie słuchawki Felix słyszał całą tę rozmowę. Możemy tutaj tylko podejrzewać, jak musiał się poczuć, słysząc taką pogardę ze strony członka rodziny dziewczyny, która najprawdopodobniej nie była mu obojętna. Dodatkowo musiał też być świadomy, że swoim telefonem wpędził dziewczynę w kłopoty. Ich rozmowa telefoniczna, chociaż była kontynuowana po odejściu Raymonda, to ten klimat rozmowy był już zdecydowanie mniej optymistyczny. Chłopak przeprosił Darlene za swój telefon, o czym 14-latka opowiedziała później, opisując swoją przeszłość, przeszłe wydarzenia. Stąd też podejrzewam, że ta relacja musiała być chociażby na tym etapie randkowania, bo to właśnie w tym miejscu dziewczynka napomknęła, że kończąc tę rozmowę, oboje byli już tylko przyjaciółmi. Co z jednej strony pokazuje, że chłopak nie czuł urazy do dziewczyny, wiedząc tak naprawdę, że no, nie odpowiada ona za słowa i za czyny swoich członków rodziny, a z drugiej strony jednak sugeruje, że skoro byli już tylko przyjaciółmi, to jednak pomiędzy tą dwójką musiało się coś kroić, to musiało być coś więcej niż zwykła przyjaźń. I chociaż Raymond zostawił Darlene w spokoju, pozwolił jej kontynuować tę rozmowę telefoniczną, to jednak zrobił coś, co znacząco wpłynęło na przyszłe losy nie tylko samej Darlene, ale i całej rodziny Raynerów. Bo chłopak poinformował swoich rodziców, że przyłapał 14-latkę na rozmowie telefonicznej z Felixem. Powiedzieć, że państwo Rayner nie byli tym faktem zachwyceni, to jednak chyba za mało. Rodzice Darlene zarzucili swojej córce, że ta chodzi do szkoły nie po to, by zdobywać odpowiednie wykształcenie i wiedzę, a jedynie w celu spotkania się ze swoim chłopakiem. Z tego, co zrozumiałam, to taką postawę przyjęła głównie matka Lena Rayner, bo o ojcu i jego zachowaniu to raczej nie wspomina się tutaj dość obszernie. Ale główna narracja zakłada, że on również nie popierał tej znajomości, chociaż prawdopodobnie nie był aż tak radykalny jak jego małżonka. Alternatywna wersja jest taka, a przynajmniej ja doszłam do takich wniosków na podstawie późniejszych wypowiedzi George'a Raynera, że mężczyzna nie wiedział, że jego córka spotyka się z chłopakiem pochodzenia latynoskiego. Nie oznaczało to jeszcze, że gdyby o tej relacji wiedział, to by taki związek popierał, bo zupełnie nie. Ale mężczyzna mógł nie być do końca świadomy sytuacji romansowej swojej nastoletniej córki. Mogło być i tak, co zresztą wcale by mnie nie zdziwiło, że mężczyzna ciężko pracował, by utrzymać swoją rodzinę, a to Lena zajmowała się tym, by ten dom i członkowie rodziny jakoś funkcjonowali. Czyli to ona ustalała zasady i to ona rozwiązywała problemy swoich dzieci. Reprymenda, jaką Darlene otrzymała od swojej matki, nie była jedyną karą, jaka czekała dziewczyna. Prawdopodobnie nastolatka myślała, że po tym, jak jej matka wyrzuciła z siebie całe swoje niezadowolenie, to sytuacja jest już zamknięta. Ale Lena miała zupełnie inne plany. Być może nocna kłótnia z córką zakończyła się szybciej z uwagi na późną godzinę. Pamiętajmy, że Lena miała pod opieką niemowlaka, którym musiała się zająć. Niewykluczone, że nie chciała tracić sił na kłótnie w czasie, który mogła poświęcić na nocny wypoczynek przed kolejnym pełnym wyzwań dniem. Ale to jeszcze nie oznaczało, że odpuściła. Informacja o tym, że jej córka spotyka się z chłopakiem pochodzenia latynoskiego, musiała być dla niej ogromnie bulwersująca, ponieważ kobieta wróciła do rozmowy następnego dnia. Zanim Darlene wyszła do szkoły, została zatrzymana przez swoją matkę. Kobieta poinformowała córkę, że tego dnia ta ma zostać w domu. Inna wersja zakłada, że to jednak George był osobą, która poprosiła nastolatkę, by ta tego dnia nie wychodziła z domu, gdyż chciałby z nią porozmawiać, gdy wróci z pracy. Bardziej logiczna wydaje mi się pierwsza z wersji, gdyż powrót Darlene ze szkoły zapewne zazębiłby się jakoś w pewnym stopniu z powrotem jej ojca. Czy więc jej całodniowy pobyt w domu w oczekiwaniu, aż George skończy pracę, miał jakikolwiek sens? Chyba nie bardzo. Ale może też chodziło o to, by po prostu dziewczyna nie miała możliwości kontaktu z Felixem przed tą poważną rozmową ze swoim ojcem. W każdym razie efekt był taki, że Darlene, chcąc nie chcąc, musiała tego dnia zostać w domu. Zdecydowanie nie była z tego faktu zadowolona. I na pewno w tym wszystkim nie pomogła kłótnia z matką, do której doszło tuż po tym, jak kobiety zostały w domu same, nie licząc oczywiście Rona. I nie wiadomo, czy to Darlene tą kłótnię sprowokowała, czy sprowokowała ją jej matka, ale bazując tutaj na opisie charakteru Darlene, to jednak mniemam, że to właśnie Lena musiała zainicjować tę rozmowę, która potem przerodziła się właśnie w tę kłótnię. Podczas tej kłótni Lena miała wygrażać swojej córce, że wieczorem, jak tylko ojciec wróci z pracy, wychłoszcze ją za kontakty z meksykańskim chłopakiem. Poinformowała również Darlene, że od teraz ta nie tylko nie może spotykać się z Felixem w celach romantycznych, ale również nakazała swojej córce zerwanie wszelkich kontaktów z Latynosem, czyli Darlene nie mogła nawet się z nim kolegować. Po tej burzliwej wymianie zdań, Lena zabrała 11-miesięcznego Rona do drugiego pokoju. W ręku trzymała butelkę z podgrzanym mlekiem. Usiadła z chłopcem na skraju łóżka, posadziła niemowlę na kolanach i jak gdyby nigdy nic, zupełnie ignorując Darlene, zaczęła karmić dziecko. W tym czasie myśli Darlene krążyły wokół tego, co przed chwilą powiedziała jej matka. Dziewczyna miała już dość życia pod kloszem. Przez całe życie podporządkowywała się rodzicom. Nigdy nie dała im powodu do zmartwień. A mimo to zawsze było coś, co nie podobało im się w jej zachowaniu. To wszystko zaczęło ją przerastać. Jej rodzina żyła według bardzo restrykcyjnych zasad. Podstawą wychowania była tutaj dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo. Nie wiadomo, co bardziej ubodło Darlene. Zakaz kontaktów z Felixem, czy ta zapowiedziana kara chłosty. Sama dziewczyna twierdziła, że chodziło o to drugie, o tą karę chłosty, jednak niewykluczone, że wpływ na jej stan miały oba te czynniki. Natomiast myśl o zakazie oraz nadchodzącej karze cielesnej wyzwoliła w dziewczynie coś, czego nikt się nie spodziewał. Tutaj musimy zawierzyć słowom nastolatki, bo dość dokładnie opisała ona, jakie procesy myślowe zachodziły wówczas w jej głowie, ale no nie możemy zweryfikować jej prawdomówności. Nic tutaj nie wskazuje jednak na to, by dziewczyna kłamała. Dam więc tutaj wiarę jej zeznaniom, bo nawet jeżeli w którymś momencie odbiegają one od prawdy, to nie mamy innego, bardziej wiarygodnego źródła informacji niż sama Darlene. W pewnym momencie dziewczyna zaczęła słyszeć głosy. Ale nie był to żaden epizod ukrytej psychozy czy też innej choroby psychicznej, która ujawniała się pod postacią urojeń i głosów, których tak naprawdę nie było. To były głosy, natomiast Darlene sama później przyznała, że ona była świadoma tego, że to nie jest jej wyimaginowany twór, że to są tak naprawdę jej własne myśli, które pojawiają się w głowie. Nikt jej ich nie podsuwa, nie są to żadne majaki i urojenia. Ale mimo, że była tego świadoma, to w tamtym momencie nie potrafiła nad nimi zapanować. A nawet więcej. Wewnętrzny głos nie tylko był nie do opanowania, ale wręcz kierował jej ruchami. Zupełnie jakby wydawał jej komendę, którą ona po prostu posłusznie wykonywała. Co takiego mówił jej ten enigmatyczny głos? Tutaj zacytuję dokładne słowa Darlene, bowiem pojawiały się one w niemal każdym artykule, który był tej sprawie poświęcony. Jak mniemam więc, były to autentyczne słowa 14-latki, która opowiadała później swoją historię. Wiesz, gdzie leży broń. Idź i ją weź, a potem po prostu pociągnij za spust. Darlene podeszła więc do szafki, w której jej ojciec trzymał strzelbę. Załadowała pocisk, po czym odbezpieczyła broń. Uzbrojona podeszła do drzwi pokoju, w którym matka karmiła jej brata. Według relacji Darlene, kobieta nie usłyszała nawet, jak jej córka wchodzi do pokoju. Nie zauważyła też dziewczyny, ponieważ siedziała na łóżku skierowana plecami do drzwi. Darlene, niewiele myśląc, podniosła strzelbę, wycelowała lufę w plecy Leny i niemal natychmiast pociągnęła za spust. Kobieta osunęła się na ziemię, wypuszczając dziecko z rąk. Niemowlę po kontakcie z podłogą zaczęło histerycznie płakać. Na szczęście kula ugodziła jedynie jego matkę. Na szczęście w kontekście jednej ofiary śmiertelnej, bo chociaż sama wie o broni tyle, co hydraulik o kucy kapony, to według doniesień pocisk dosłownie przebił ciało kobiety, wychodząc z drugiej strony. A ponieważ mały Ron siedział na kolanach matki, to istniała naprawdę duża szansa, że i on zostanie postrzelony. Natomiast miał on duże szczęście, bo pocisk, według późniejszych ustaleń oczywiście, minął jego głowę zaledwie o kilka centymetrów. Według późniejszych raportów zgon Leny Rainer nastąpił niemal natychmiastowo. Kobieta prawdopodobnie nawet nie była świadoma tego, co się właśnie stało. Świadoma była natomiast jej córka, która w stanie całkowitej histerii wybiegła na ulicę. Relacji na temat tego, co działo się później, jest co najmniej kilka. Jedne dzienniki twierdzą, że nastolatka biegała zapłakana po ulicy i krzyczała, że do jej domu trzeba natychmiast wezwać policję, bo ona przed momentem zastrzeliła swoją matkę. Inne z kolei twierdzą, że Darlene pobiegła po prostu do swojej przyjaciółki, która mieszkała zaledwie 2 domy dalej. I to tam wyznała, co zrobiła i poprosiła o wykonanie połączenia na policję. Ale tak naprawdę żadna z tych wersji się nie wyklucza. Darlene mogła krzyczeć, że zabiła matkę, jednocześnie biegnąc do jedynego, dobrze znanego jej miejsca, które na tamten moment wydawało jej się bezpieczne. Ma to nawet sens, jeżeli zestawimy ze sobą resztę informacji, według których sąsiedzi byli nieco zdezorientowani, być może nawet nie dowierzali w to, co właśnie usłyszeli, i zatelefonowali do miejsca pracy George'a Rainera. Poprosili mężczyznę, by ten jak najszybciej wrócił do domu z uwagi na te niepokojące doniesienia. Być może faktycznie stało się coś złego. Natomiast połączenie na numer alarmowy wykonała albo sama Darlene, albo jej przyjaciółka, albo rodzice jej przyjaciółki. Nie wiemy, jak wyglądał dalszy przebieg wydarzeń, a przynajmniej nie mamy dostępu do takiej dokładnej relacji. Ale powiem wam to, co wiemy. A wiemy, że na miejscu pojawił się nie tylko George Rainer, ale również jego 16-letni syn, Raymond. W sieci można znaleźć nawet fotografię, która ukazuje zapłakanego mężczyznę, tulącego zrozpaczonego syna w swoich ramionach. W internecie znajduje się wyraźne zdjęcie właśnie tego momentu, natomiast jest ono ograniczone prawami autorskimi, więc ja zamieszczę wam jedynie skan z gazety. Jest on co prawda dużo mniej czytelny, ale myślę, że będziemy widzieć, jak to mniej więcej wyglądało. W prasie przeważały jednak zdjęcia zapłakanej Darlene, która też tuliła się do swojego ojca. Bo kiedy mężczyzna przybył już na miejsce, kiedy był już na ulicy pod domem, to dziewczyna miała rzucić się w jego ramiona i zawodzić, że wie, że ojciec na pewno jej nigdy nie wybaczy tego, co zrobiła, że pewnie teraz jej nienawidzi i że bardzo go przeprasza. Nie wiadomo, co mężczyzna powiedział swojej córce, jednak po zdjęciach nie widać, by jakoś odpychał Darlene od siebie. Wręcz na załączonej fotografii widzimy, że próbował tutaj pocieszać córkę, zachować taki spokój i opanowanie. Wiemy natomiast, że dowiedziawszy się o zbrodni, powiedział dziennikarzom, że nigdy by się nie spodziewał, że jego córka będzie zdolna do takich czynów. Darlene nigdy nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. George poinformował również prasę, że zupełnie nie był świadom tego, że jego córka spotyka się z chłopakiem pochodzenia latynoskiego. Dlatego też zastanawiałam się wcześniej, czy ojciec był w ogóle poinformowany o tej całej sytuacji. ale po dłuższej analizie uznałam, że być może mężczyzna otrzymał takie szczątkowe informacje na temat Darlene i Felixa. Wiedział, że para się ze sobą kontaktuje, ale nie był świadom tego, że jednak ze sobą randkowała. A wręcz nawet według innych źródeł byli oficjalną parą, bo też możemy odnaleźć w prasie artykuły, które sugerowały, że Felix był tak naprawdę oficjalnym chłopakiem Darlene. Dlatego też był tak zdziwiony, kiedy dowiedział się wszystkiego, że Darlene jednak czuła jakieś większe uczucia do Felixa. Co charakterystyczne w wypowiedzi Rainera, to stwierdzenie, które zacytuję Wam dokładnie, tak żebyście zrozumieli, z jakim typem człowieka mamy tutaj do czynienia. To nie tak, że nienawidzę Meksykanów, ale nie pochwalam spoufalania się mojej córki z Latynosami. To jest jedno naprawdę bardzo krótkie zdanie, ale myślę, że dosadnie pokazuje nam, jakie poglądy miała rodzina Rainerów. I nie zrozumcie mnie źle, ja tutaj wcale nie uważam, by Rainerowie byli złymi, zepsutymi ludźmi. Ale segregacja ludzi ze względu na pochodzenie zawsze wydawała mi się bardzo słaba. Natomiast też musimy wziąć tutaj poprawkę na to, że jednak mówimy tutaj o stanie Teksas. A Teksas chyba nawet po dziś dzień jest uznawany za jeden z najbardziej nietolerancyjnych stanów USA. Więc te poglądy Rainera na sytuację można jeszcze jakoś wytłumaczyć. Przybyła na miejsce policja, stwierdziła zgon Lynn Rainer. Ron Rainer, 11-miesięczny chłopiec, którego w chwili postrzału matka karmiła na kolanach, nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń. Chociaż nie wiadomo, co działo się z chłopcem przez te kilkadziesiąt minut po zbrodni, bo przecież Darlene wybiegła z domu, zostawiając chłopca samego. 11-miesięczne dzieci raczej potrafią się już poruszać, więc tak naprawdę mały Ron miał tutaj dużo szczęścia, bo nie tylko pocisk minął jego głowę, nie tylko nie odniósł żadnych ran i obrażeń upadając na podłogę, ale również nie zrobił sobie żadnej krzywdy pozostając bez opieki. Darlene została aresztowana, jednak zanim wyszła z domu, przebrała się w swoim pokoju. Tłumaczyła to tym, że miała na sobie starą, zniszczoną bluzę w kwiatki. Nie wiedzieć czemu, chciała jednak wyglądać schludnie i elegancko. Dlatego też założyła na siebie białą sukienkę z haftem, co zresztą widać na fotografii wykonanej podczas jej aresztowania. 14-latka zapytana o motywy swojej zbrodni opowiedziała wszystkim o kłótni z matką, o restrykcjach panujących w jej domu oraz o karze chłosty, którą miała otrzymać wieczorem za nieposłuszeństwo względem rodziców. Co też ważne, to Darlene, wypowiadając się o swojej rodzinie, używała formy mother i daddy. Kto zna angielski, ten wie zapewne, o co tutaj mi chodzi i już będzie rozumiał, jaki jest mój tok myślenia. Dziewczyna, mówiąc o Lenie, używała określenia matka, co już nam tutaj sugeruje, że te ich relacje musiały być dość chłodne. Ojca nazywała tatusiem. Chociaż podkreślała, że kara miała ją spotkać z obu stron, więc tutaj nie chodziło o to, że miała swojej matce za złe tę karę chłosty. Wręcz tutaj użyła stwierdzenia, znowu autentyczny cytat, bałam się, że wieczorem zostanę zbita przez matkę i tatusia. Niby jest to taki mały, nieistotny detal, ale jednak to, jak wyrażamy się o najbliższych nam ludziach, może sugerować nam, jakie relacje panowały w domu. Może nam powiedzieć wiele o uczuciach, jakie żywimy względem danej osoby. I tak używanie określenia matka pokazuje nam tutaj duży dystans i chłód pomiędzy Leną i Darlene. George, nazywany tatusiem, musiał być dla dziewczyny osobą ważniejszą, do której ta żywiła jakieś głębsze i bardziej ciepłe uczucia. Ale to jest oczywiście tylko moja opinia. Z racji swojego wieku Darlene nie została umieszczona w areszcie, ale w ośrodku wychowawczym dla trudnej młodzieży. Według doniesień to pierwsza noc w placówce była dla niej naprawdę trudna. Dziewczyna spała bardzo niespokojnie i wciąż się wybudzała. Źródła podają, że wychowawcy z uwagi na stan dziewczyny podali jej nawet dwie tabletki aspiryny. Ale nie wiem, jak leki miały tutaj zadziałać, co miały zrobić, bo z tego co się orientuję, to aspiryna raczej nie działa uspokajająco i wyciszająco. No ale jakieś tam kroki względem dziewczyny zostały podjęte, tak by nieco ją wyciszyć i uspokoić jej stan psychiczny. Całe to wydarzenie, łącznie z aresztowaniem Darlene, miało miejsce w piątek. Tym samym główne przesłuchanie dziewczyny oraz odpowiednie badania psychiatryczne zostały zlecone na kolejny dzień roboczy, którym tutaj oczywiście był poniedziałek. Główny wychowawca placówki, sprawujący przez ten czas opiekę nad Darlene, udzielił prasie zdawkowej informacji na temat jej kondycji psychicznej, zapowiadając, że te nadchodzące dwa dni chciałby poświęcić na uspokojenie dziewczyny, tak by była ona gotowa psychicznie do rozmowy z biegłym psychiatrą. Z dodatkowych informacji wiemy, że dzień po zbrodni, kiedy Darlene przebywała w ośrodku, to żaden członek rodziny nie odwiedził jej w placówce. Nie wiadomo dlaczego, bowiem ojciec miał taką możliwość. Ale prawdopodobnie w tej sytuacji Rainer miał dużo innych problemów na głowie. Co jeszcze nie znaczyło, że tutaj nie interesował się córką. Co dokładnie wynikło z obserwacji psychiatrycznej, do jakich wniosków doszli biegli psychiatrzy, to niestety nie wiemy. Takie informacje nie przedostały się do prasy. W ogóle, tak szczerze mówiąc, to temat, który początkowo był sensacyjny i poruszył nie tylko cały stan Teksas, ale i cały kraj, to tak nagle, można powiedzieć, po prostu ucichł. Miesiąc później niektóre dzienniki zdecydowały się tutaj na przedrukowanie krótkiej adnotacji o rozprawie sądowej w sądzie dla nieletnich, która miała się odbyć pod koniec czerwca 1959 roku. I mówiąc krótkiej, naprawdę mam na myśli krótkiej. Przekopałam wiele dzienników, wyszukiwałam naprawdę wiele artykułów i na temat wyroku Darlene odnalazłam zaledwie 3 wzmianki i wszystkie brzmiały tak samo. Były to zaledwie 2 zdania informujące czytelników o tym, że Darlene Rainer decyzją sądu dla nieletnich została skazana na przymusowy pobyt w zakładzie poprawczym dla dziewcząt w Gainesville na Florydzie. Była to placówka, w której dziewczęta pomiędzy 8 a 17 rokiem życia miały odbyć swój proces resocjalizacyjny. I na tym moglibyśmy zakończyć dzisiejszy, nieco krótszy materiał, jednak ta historia ma swój ciąg dalszy. Zdaje się nawet, że dość szczęśliwy. Z uwagi na poszanowanie prywatności osób, o których opowiadam Wam w dzisiejszym materiale, nie będę zagłębiała się w temat zbyt obszernie, mimo że są to ludzie, którzy żyją na zupełnie innym kontynencie, ale uważam, że jednak należy się tutaj im jakieś prawo do prywatności. Natomiast w internecie można odnaleźć wiele stron, na których możemy podejrzeć późniejsze życie Darlene. Darlene oraz jej 2 braci, Raymonda oraz Rona. Po wyjściu z zakładu Darlene wróciła do normalnego życia. Wyszła za mąż oraz urodziła 2 córki. Pomiędzy nią a braćmi prawdopodobnie nie było żadnych nieporozumień związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami. Na stronie poświęconej żonie Reynolda możemy odnaleźć wiele fotografii, które zostały wykonane właśnie w późniejszych latach. Na niektórych z nich widać Darlene z mężem i dziećmi. Widać również ich najmłodszego brata Rona. Co może nam tutaj sugerować, że pomiędzy rodzeństwem doszło w pewnym sensie do pojednania. I jeżeli mówimy tutaj już o samej Darlene, to trzeba też przyznać, że w późniejszych latach swojego życia była naprawdę piękną kobietą. Więc te doniesienia na temat jej urody z czasów nastoletnich chyba nie były wyolbrzymione. Ale z wiadomych względów zdjęcia kobiety tutaj nie zamieszczam, więc musicie mi wierzyć na słowo. Zarówno Reynold, jak i Darlene nigdy nie wyprowadzili się z Houston. Mieszkali tam całe swoje życie. Darlene zmarła w roku 2016, czyli stosunkowo niedawno. Wśród głównych żałobników wymienia się nie tylko jej córki i męża, ale również 2 braci. Według dostępnych danych obaj mężczyźni nadal żyją. I chociaż dostęp do informacji na temat późniejszego życia Darlene oraz reszty jej rodziny nie jest tak naprawdę niczym trudnym, to jednak próżno szukać informacji dotyczących samej zbrodni. temat został mniej lub bardziej umyślnie wyciszony, co może być i dobre dla samej Darlene, która mogła w jakimś stopniu żyć normalnie po tych tragicznych wydarzeniach. O sprawie wypowiedział się również Felix Calderon, 16-latek, który według prasy był tym głównym powodem nieporozumień rodzinnych Reinerów. Chłopak twierdził, że jego relacja z Darlene tak naprawdę nigdy nie wykroczyła poza granicę zwykłego koleżeństwa. Znał dziewczynę zaledwie od miesiąca. Nie spodziewał się, że ta znajomość będzie miała tak poważne konsekwencje. I chociaż zaprzeczył, by był oficjalnym chłopakiem Darlene, to jak sam stwierdził, lubiłem Darlene. Wszyscy lubiliśmy Darlene. Ale nie wiadomo, czy faktycznie pomiędzy tą dwójką nigdy do niczego nie doszło, czy rzeczywiście nie nawiązali oni jakiejś relacji romantycznej, takiej nastoletniej miłości, czy po prostu Felix nie chciał tutaj dolewać oliwy do ognia. Natomiast historia rodziny Reinerów jest naprawdę tragiczna i pokazuje, jak takie surowe wychowanie może odbić się na psychice naszych dzieci. Oczywiście przypadek Darlene jest tutaj naprawdę skrajnym przypadkiem i nie każde dziecko, które ma restrykcyjnych rodziców, będzie później mordować. Natomiast niestety, jak widzicie, takie sytuacje również się zdarzają. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnej historii, tym razem, jak widzicie, nieco krótszej. Natomiast wydawało mi się, że potrzebuję chwili wytchnienia od tych długich materiałów, a historia Darlene Reiner była na tyle inna niż wszystkie, że postanowiłam ją opowiedzieć Wam na kanale. Mam nadzieję, że będzie dla Was lekcją, refleksją i pozwoli Wam dojść do pewnych wniosków. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce, a jeżeli materiał Wam się podobał, to proszę zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz. To też pozwoli mi dotrzeć do większej liczby słuchaczy lub też postawcie mi taką wirtualną kawę. Odpowiedni link znajdziecie w opisie tego filmu. A ja jeszcze raz Wam dziękuję i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia.